Bracia i siostry, jeżeli kaznodzieja zdejmuje zegarek, czy wiecie, co to znaczy? To nic nie znaczy.
Nie chcę widzieć, jak długo będzie mówił.
O, chyba, że tak. Bracia i siostry, otwórzmy Ewangelię według Łukasza, rozdział 18. Przeczytamy podobieństwo, albo inaczej przypowieść o faryzeuszu i celniku. Ewangelia według Łukasza, rozdział 18, werset 9. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo i też swoją mądrość, abyśmy właściwie mogli odbierać lekcje z tego fragmentu Słowa Bożego dla naszego życia. To jest przypowieść Pana Jezusa Chrystusa, która odpowiada na pytanie, na jakiej podstawie człowiek, grzesznik, może być usprawiedliwiony przed Bogiem. Bo czytamy na końcu, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Na jakiej podstawie został usprawiedliwiony? W jaki sposób człowiek może być usprawiedliwiony? Pan Jezus kieruje te słowa do pewnej grupy ludzi. Oczywiście wszyscy, którzy byli wokół, słuchali tego, co ma do powiedzenia, ale Pan Jezus kieruje te słowa do szczególnej grupy ludzi, do faryzeuszy. Do tych, którzy, jak mówi dziewiąty werset, pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. W przekładzie Nowego Testamentu, który nazwany jest Nowe Przymierze, ten werset brzmi: którzy swoją sprawiedliwość opierali na własnych dokonaniach, a innych, w sensie innych ludzi, mieli za nic. To jest mocniejsze niż lekceważyli. Mieli po prostu za nic. Nie liczyli się z nimi absolutnie. W tej samej Ewangelii wcześniej, w 16 rozdziale, w wersecie 15, Pan Jezus powiedział do faryzeuszy: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. I Pan Bóg zna serca wszystkich ludzi. Człowiek usprawiedliwiony przez Boga to jest człowiek zbawiony. Czyż do nas nie jest skierowane słowo w liście do Rzymian: usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do kogo skierowane są te słowa? Do wierzących ludzi, do zbawionych ludzi. Zostali usprawiedliwieni przez Boga. A więc ta przypowieść jest ważna, bo uczy nas, w jaki sposób grzeszny człowiek może być zbawiony. Często, kiedy rozważamy ten fragment Słowa Bożego, odbieramy lekcję mówiącą o pokorze. I to jest właściwa lekcja, bo rzeczywiście, jeżeli mamy modlić się, to mamy modlić się do Boga, mając właściwe nastawienie. W uniżeniu, w pokorze, bo modlimy się do wielkiego, świętego Boga. Ale to nie jest najważniejsza lekcja z tej przypowieści. Najważniejsza lekcja to jest, na jakiej podstawie człowiek może być usprawiedliwiony, może być zbawiony. Czytamy w wersecie 10. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Ten zwrot, aby się modlić, kiedy mówimy o modlitwie, to możemy ten zwrot rozumieć dwojako. Jedno znaczenie to jest modlić się osobiście, prywatnie do Boga. Drugie znaczenie, publicznie uwielbiać Boga w zgromadzeniu. I jedno i drugie jest ważne, jedno i drugie jest potrzebne, ale kiedy czytamy ten werset, no to musimy z kontekstu dopiero dowiedzieć się, o jaki rodzaj modlitwy chodzi, o jaką sytuację chodzi. Kiedy ludzie mówią, w niedzielę idę do kościoła, aby się modlić, to co mają na myśli? Ponieważ to, co chcą uczynić, jest w niedzielę i idą do kościoła albo do zboru, aby się modlić, a więc chodzi o uczestnictwo w takim zgromadzeniu jak nasze dzisiejsze. Chodzi o publiczne uwielbienie dla Boga za zbawienie, jakie nam darował w Panu Jezusie Chrystusie. Tak więc, kiedy czytamy o modlitwie, kontekst decyduje o tym, czy chodzi o osobistą modlitwę w komorze, kiedy mogę wylewać swoje serce przed Panem, czy chodzi o publiczne zgromadzenie w gronie innych wierzących, aby oddać Bogu chwałę i też modlić się, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Tutaj czytamy, że dwóch ludzi idzie w tym samym czasie do świątyni, do miejsca publicznego uwielbienia dla Boga, aby się modlić, ale też aby wziąć udział w zgromadzeniu, wziąć udział w jakiejś ceremonii religijnej. Ale ktoś powie, no ale przecież czytamy potem dalej, w następnych wersetach, że oni się indywidualnie modlili. Każdy z osobna się modlił, więc jak to w końcu jest? Żeby to nam troszkę rozjaśnić, otwórzmy pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Tam mamy w pierwszym rozdziale historię kapłana Zachariasza. Czytamy na początku Ewangelii, że ten to kapłan Zachariasz, 8 werset, stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Możemy wyobrazić sobie, że to jest podobna sytuacja. Oto ludzie przychodzą, bo ma być złożona ofiara. Ofiara z baranka. Codziennie składana jest ofiara poranna, codziennie składana jest ofiara wieczorna. To jest ta, powiedzmy, popołudniowa ofiara, kiedy o godzinie 9 idą ludzie, aby się modlić. Dzieje apostolskich w 3 rozdziale. Czytam w 1 wersecie, a Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9. Możemy sobie wyobrazić, że jest godzina 9 i faryzeusz i ten celnik idą do świątyni w tej to godzinie, aby się modlić. Ale najpierw składana jest ofiara z baranka. Kapłan musi zabić tego baranka. Musi wyznać grzechy ludu. Musi pokropić krwią baranka, a potem wchodzi do świątyni. Oni wszyscy stoją na dziedzińcu, na zewnątrz. Nikt oprócz kapłanów i lewitów nie ma prawa wejść do świątyni. Oni wszyscy muszą zostać na zewnątrz. Kapłan wchodzi do środka, aby spalić kadzidło na złotym ołtarzu kadzidlanym, który znajdował się przed zasłoną oddzielającą miejsce święte od miejsca najświętszego świątyni pańskiej. I wszyscy w tym czasie czekają na powrót kapłana, który kiedy wyjdzie, to ogłosi, że ta ofiara została przyjęta, że Pan Bóg na podstawie przelanej krwi baranka odpuścił grzechy Izraela, odpuścił wszystkie winy. Co robią w tym czasie? Ludzie czekając na pojawienie się kapłana. Modlą się. Tak jak czytaliśmy. Cała zajrzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Oni nie stoją tak i nie czekają i patrzą na zegarki, kiedy on wyjdzie, tylko wykorzystują ten czas na modlitwę. Oni się modlą. Co robi faryzeusz? Co robi celnik? Też się modlą. Też się modlą. Zobaczmy, w jaki sposób oni się modlą. Modlitwa faryzeusza. Czytamy w wersecie 11. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Tego w duchu to tam nie ma w tekście oryginalnym, ponieważ w niektórych przekładach jest powiedziane, że w sobie się modlił, no to tutaj tłumacze po prostu użyli tego zwrotu, że w duchu się modlił. Tak naprawdę on się modlił na głos. Tam nie było czegoś takiego jak cicha modlitwa. Faryzeusze, kiedy się modlili, oni się modlili, żeby ich ludzie słyszeli. I dlatego on się modli na głos. Ale jak w takim razie brzmi początek tego wersetu? Faryzeusz stanął osobno i tak się modlił. I takie jest znaczenie tekstu w tym wersecie na początku. Faryzeusz stanął osobno i tak się modlił. Pytanie, dlaczego on nie stał z innymi ludźmi? Tylko osobno stał. A no dlatego, że on jest bardzo pobożnym człowiekiem. On jest sprawiedliwym człowiekiem, bardzo religijnym człowiekiem. On chce być ceremonialnie czysty. A może ktoś z tych ludzi, którzy tam stoją, jest ceremonialnie nieczysty. Jeżeli on dotknie nawet szaty takiego człowieka, staje się ceremonialnie nieczysty. On nie może do tego dopuścić. To jest absolutnie nie do pomyślenia dla niego. I dlatego on woli nie ryzykować. On stoi osobno, nie stoi razem z innymi. Stoi może kilka metrów obok, ale nie razem, żeby przypadkiem kogoś nie dotknąć, bo nikt nie ma na czole napisane, czy jest ceremonialnie czysty, czy nie. A już na pewno jak najdalej od tego celnika. Faryzeusz znaczy oddzielony. I oni się oddzielali. Początkowa myśl była bardzo piękna. Człowiek oddzielony dla Boga, aby żyć według Jego przekazań, według Bożego prawa, według Bożego słowa, skrupulatnie wypełniać to, co Pan Bóg nakazał w swoim słowie. Ale oni się zaczęli od ludzi oddzielać. Zaczęli bardziej interesować się tradycją niż przykazaniami pańskimi. I dlatego Pan Jezus musiał ganić ich, o tym czytamy m.in. w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, nie będę już czytał tego tekstu ze względu na czas, ale tam Pan Jezus mówi, że trzymacie się nakazów ludzkich, a Boże przykazania zaniedbujecie. Trzymacie się swoich tradycji, nauki ludzkiej. A co z Bożym Słowem? Jeszcze jedna rzecz jest taka. Jeśli chodzi o faryzeuszy i pozostałych Żydów, którzy wtedy żyli w ziemi izraelskiej, no to faryzeusze to była elita. No to byli najbardziej pobożni ludzie. Oni byli stawiani za wzór. Wiecie, jak ktoś miał córkę wydać za mąż, to zawsze radzono, jak masz wydać córkę za mąż, wydaj za uczonego w piśmie. Albo za faryzeusza. A jeżeli już nie za faryzeusza, to przełożonego synagogi. A jeżeli nie przełożonego synagogi, no to za nauczyciela w szkole. Ale nie wydawaj córki za jednego z ludu tej ziemi. To był ich zwrot. Amharec. Lud ziemi. Co to znaczyło? A to byli tacy Żydzi, którzy nie wypełniali tak skrupulatnie przepisów zakonu, tak jak faryzeusze. Oni mieli głowę zajętą czym innym. No, kto to wypełni 613 przykazań, to jest niemożliwe. Oni owszem byli pobożni, chodzili do synagogi każdy szabat. Na święto, jak trzeba było do Jerozolimy, to też tradycja tradycją, no ale żeby tak bardzo skrupulatnie, to bez przesady. No i faryzeusze nie mogli się absolutnie z tym pogodzić. No jak wy tak możecie postępować? My tutaj dokładamy wszelkich starań, a wy co? I dlatego między tymi dwoma grupami no były tarcia. Mówiąc bardzo delikatnie, oni się nie lubili. To jest dokładnie to, o czym czytaliśmy w wersecie 9. Faryzeusze uważali siebie za sprawiedliwych, a innych mieli za nic. Kiedyś była sytuacja, że miano aresztować Pana Jezusa, no i wysłano sług świątynnych, przyszli z niczym. No i pytają się, dlaczego go nie przyprowadziliście? Nigdy żaden człowiek nie mówił jak ten człowiek. Taka była ich odpowiedź. I prawdę powiedzieli. Jaka była reakcja faryzeuszy na to? Oni odpowiedzieli, czy któryś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Takie było nastawienie faryzeuszy do tych, którzy tak niezbyt skrupulatnie przestrzegali zakonu. Kiedy faryzeusz zobaczył celnika, to mogę, jestem przekonany, święcie był oburzony. A kto go tu wpuścił w ogóle? Kto mu pozwolił tu w ogóle wejść? Jestem też przekonany, że ten celnik, jako że to miał prawo wejść na ten dziedziniec. Tam nie mógł wejść żaden poganin. Tam było wcześniej mur, były tabliczki ostrzegające, że kto przekroczy tą przegrodę, ten mur, tą ścianę, to grozi mu śmierć. To był dziedziniec pogan na zewnątrz, gdzie wszyscy mogli być, ale w środku to już był dziedziniec dla Izraela. I on jako Żyd mógł tam wejść. I on wszedł, ale pewnie stał tak blisko bramy. Daleko. Z dala obserwował, co się dzieje na dziedzińcu świątynnym. Faryzeusz modli się na głos, tak aby inni mogli słyszeć i nauczyć się troszkę pobożności. Pan Jezus musiał często ich krytykować za to, że właśnie stają na rogach ulic, żeby ich ludzie mogli widzieć i słyszeć. On nie stał na ulicy, on stał na rogu ulicy, gdzie się dwie ulice schodzą, żeby i z jednej i z drugiej strony go było widać, jak on się modli i żeby było słychać. Tak samo i tutaj faryzeusz się modli na głos. Wznosi swoje oczy ku górze. Tak Pan Jezus się też modlił. Jak czytamy Ewangelii Jana, 17 rozdział, 1 werset. To była postawa. W taki sam sposób Pan Jezus się modlił. Oczy miał otwarte, spoglądał w niebo, wyciągał swoje ręce i modlił się. Tak samo modlił się faryzeusz. I zaczyna swoją modlitwę od słów: Boże, dziękuję Ci. Bardzo dobrze. Czy coś jest złego? Bardzo prawidłowo. Zwraca się do Boga i mówi dziękuję. W modlitwie każdy pobożny faryzeusz oddawał Bogu chwałę, błogosławił Boga, dziękował za błogosławieństwa, prosił o Boże błogosławieństwa w danej sprawie. Ale tutaj faryzeusz dziękuję Bogu, że nie jest jak inni ludzie. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie należę do tego motłochu, co nie zna zakon. Dziękuję Ci, że nie należę do tej grupy Amharc, ludu ziemi, którzy nie przestrzegają skrupulatnie Twojego słowa. On zwraca się raz, mówi Boże, kilka razy mówi o sobie. Oczywiście w języku polskim nie ma tego, w języku angielskim jest to uwypuklone, kiedy on mówi ja to, ja tamto, ja jeszcze coś innego. Ja, pięć razy ja. Pan Bóg raz, ale pięć razy ja. I tak się modli ten faryzeusz i mówi, nie jestem jak tamci ludzie, bo to są rabusie. W innym przekładzie jest powiedziane zdziercy. Mocne słowo. A jaki on jest? On jest przeciwieństwem. On jest hojny. On daje jałmużny biednym. Także jak wrzuca te pieniądze jakiemuś żebrakowi, to aż dźwięczy. On jest, nie jest rabusiem. On nie kradnie. Tamci to są oszuści. Niesprawiedliwi. A on jest sprawiedliwy. On jest uczciwy. Tamci są założnicy. A on? On jest wierny swojej żonie. On jest moralny. On postępuje inaczej. Nie jest jak ten celnik. A celnik? Wiecie, jeżeli można było dwa przeciwieństwa użyć, to użył ich właśnie Pan Jezus. Z jednej strony faryzeusz, z drugiej strony celnik. To są dwa przeciwieństwa. Celnik to był najgorszy. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Jeżeli ktoś zboru nie usłucha, nie będzie dla was jak poganin i celnik. Poganin równa się celnik. Celnik równa się poganin. Najgorsi są. W ogóle żadnej, nic wspólnego z tymi ludźmi nie chcemy mieć. Najgorsi. Dlaczego? Przecież to Żyd. No ale on pracuje dla okupantów. On zbiera podatki dla Rzymu. To nie jest taki celnik, co na granicy tam sprawdza towary czy coś. To był poborca podatków. To był celnik. I wiecie, to było tak, że prowincje rzymskie były podzielone na odpowiednie jakieś tam rejony i był taki przełożony nad celnikami, jak Zacheusz, który miał mniejsze rejony. Tam byli celnicy, którzy zbierali odpowiednie podatki i mieli wyznaczone, tyle i tyle ma być zebrane dla Rzymu. Jak to zrobicie? Wasza sprawa. Jak oni to robili? No jak miał wyznaczone, że trzeba zebrać 100 denarów, no to mówił 200. No i co, nie zapłacisz? Nie zapłacisz, nie ma rady. Musisz zapłacić. Płacisz 200. 100 dla Rzymu, 100 on brał do swojej kieszeni. Dlatego Zachowusz potem mówi, jeśli na kimś, co wymusiłem, bo to było wymuszone. I dlatego ci ludzie ich nienawidzili. Jak można? Nie dość, że ci Rzymianie nas tutaj ciemiężą, to jeszcze od własnego narodu, od swoich takie rzeczy, oni byli traktowani jak zdrajcy. Nikt nie chciał ich do synagogi wpuścić, no ale do świątyni no, nikt nie mógł zabronić. On był dumny. Ten człowiek ze swojej pobożności. Nie jestem jak ten celnik. On nie postępuje źle, łamiąc przykazania. On stara się robić wszystko to, co jest dobre. I on też pości. Wiecie, w Bożym Słowie był nakazany jeden dzień postu raz w roku. Dzień pojednania z Bogiem. Święto Jom Kippur. To był dzień całkowitego postu. No ale faryzeusze wymyślili, że trzeba, wiecie, oni się bali jednej rzeczy. Lepiej zrobić więcej, niż byłoby za mało. No to jeżeli Pan Bóg coś nakazuje, no to wolę zrobić więcej, to wtedy mam pewność, że będzie tak, jak trzeba. Czyli jak Pan Bóg mówi, żeby pościć raz w roku, to oni wymyślili coś takiego na początek, że trzeba pościć dwa razy przed danym świętem, dwa razy po święcie. A ponieważ mieli trzy takie główne święta pielgrzymie, żeby wędrować do Jerozolimy, no to już mamy 3 razy 4, to już 12 dni postu. Pan Bóg nakazał dzień, a oni już mają 12. Ale ten faryzeusz przewyższał wszystkich. On pości 2 razy w tygodniu. W tygodniu. W poniedziałek i w czwartek. 2 razy w tygodniu. No, trudno było znaleźć innego, który by tak często pościł. Pan Jezus to powiedział. Tak było rzeczywiście w jego życiu. On to robił. Co więcej, on mówi, że on daje dziesięcinę ze wszystkiego. Z całego dorobku. Dziesięcinę dawano ze wszystkiego, co rodzi ziemia, co można było jeść. A więc chodziło o rzeczy koszerne, bo Żydzi mieli zwierzęta czyste, nieczyste, to wolno było jeść, tamtego nie wolno było jeść. To, co było wolno jeść, z tego dziesięcina. Albo zebrał plon, to ma oddać dziesięcinę, albo jak sprzedał, no to też 10% utargu daje do świątyni. To było w ten sposób, że jak ktoś na przykład miał winnicę, zebrał winogrona, i postanowił sobie trochę ususzyć, no to położy sobie na dachu, one w tym palącym słońcu wyschną, będzie miał rodzynki. No to po drodze, jak chodził po schodach, dzieci mu tam skubnęły trochę tych winogron i zjadły. W porządku, nie ma problemu, bo on da dziesięcinę z rodzynek. Idzie na pielgrzymkę. Idzie do Jerozolimy. Wziął z sobą figi. No i część zjadł po drodze. Nie ma problemu, ma do tego prawo. Ale przybył do Jerozolimy, no trzeba nocować, trzeba zapłacić za nocleg. Sprzedał troszkę tych fig, a to z tego, co sprzedał, 10% trzeba oddać. Ale być może nie wszystko sprzedał. Wraca powrotem do domu. Po drodze znowu coś zjadł, nie ma problemu, miał prawo. I wiecie, bo ja bym tak mnożyć. Ale ten człowiek, on nie wybiera, z czego da, z czego nie da. Na przykład ktoś miał migdały, dwa rodzaje, no to z jednego dawał dziesięcinę, z drugiego nie dawał. Ale on dawał ze wszystkiego. Z całego dobytku, z całego dorobku. Ze wszystkiego, co otrzymał. Ze wszystkiego, co sprzedał. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale tam gani tych faryzeuszy, że dają tą dziesięcinę i z chminku, i z mięty, nawet najmniejszych rzeczy. Taki był ten faryzeusz. On dawał dziesięcinę z całego dorobku. Ze wszystkiego. Trudno było znaleźć lepszego od niego. Bardzo trudno. On był dumny ze swojej pobożności i sprawiedliwości przed Bogiem. I chlubi się tym w modlitwie w czasie, gdy kapłan spala kadzidło na ołtarzu świątyni. Pamiętajmy, została złożona ofiara. Pokropiona został ołtarz krwią baranka. Kapłan się modlił. Śpiewano psalmy. Kapłan wszedł do świątyni, aby spalić kadzidło. W tym czasie ludzie się modlą, czekają na pojawienie się kapłana. Kapłan wychodzi, wznosi ręce do Boga i ogłasza, że Bóg przyjął ofiarę. dla odkupienia grzechów Izraela i oczyścił swój lud. Ludzie oddają Bogu chwałę w tym momencie. Lewici trębią. Kapłan wypowiada błogosławieństwo aaronowe i koniec zgromadzenia. Ale kulminacyjnym momentem jest wyjście kapłana do ludu i oznajmienie, że grzechy ludu są oczyszczone dzięki przelanej krwi ofiary z baranka. To jest moment kulminacyjny. I w tym momencie modli się celnik. Jest powiedziane w psalmie 32. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Celnik. Czytamy, że stanął z daleka. Ale nie tak jak faryzeusz. Dlaczego stanął z daleka? Nie dlatego, że był zbyt dobry, aby stanąć wśród pozostałych zgromadzonych, ale dlatego, że nie jest wystarczająco dobry, aby wśród nich stanąć. I dlatego on stoi z daleka. Nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. On nie czuł się godny, aby spojrzeć tam, gdzie mieszka święty Bóg. Jest jeszcze jedna rzecz. Czytamy, bił się w pierś swoją. Wiecie, jak to wyglądało? To było słychać. Dlaczego tak to robił? Wiecie, kiedy dzisiaj obserwuję to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to przy okazji jakichś pogrzebów, jak są jakaś migawka w telewizji czy coś, kobiety to robią. Mężczyźni nigdy. Dziwne. A ten celnik? Wiecie, tylko może ktoś znajdzie, ale ja znalazłem jeszcze tylko jeden tekst w Ewangelii, kiedy jest powiedziane o tym, że ludzie bili się swoją pierś. Wiecie, kiedy to było? Kiedy szli z Golgoty. Po śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy, a wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, nie tylko sam fakt ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa, ale też ta ciemność, która zaległa w południe i trzęsienie ziemi, które było. Ci ludzie byli przerażeni. Co będzie dalej? Skoro już takie rzeczy się dzieją, jaki sąd spadnie na nas za to, że ten sprawiedliwy został ukrzyżowany? Co będzie z nami? I czytamy, że oni, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, te rzesze zawracały. Celnik bije się w piersi. To tak jakby się wyrazić, Panie Boże, ja tylko zasługuję na Twój sąd. Za wszystkie swoje grzechy, za wszystkie swoje nieprawości. Jestem winien przed Tobą. I czytamy, że robi to publicznie. To jest niezwykła sytuacja. W jego sercu jest głęboki smutek z powodu grzechu i obawa przed Bożym sądem. Jak modli się celnik? Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Okaż miłosierdzie. Okaż litość, tak mówi inny przekład. Ale ciekawa rzecz, że kiedy czyta się w oryginale ten zwrot, mamy potem w tym samym rozdziale, w wersecie 39, uzdrowienie ślepego Bartymeusza. I tu jest powiedziane w 39 wersecie, on coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną. I tutaj Łukasz używa typowego zwrotu. Zmiłuj się nade mną. Celnik, kiedy się modli, nie używa tego zwrotu. Kiedy czytamy w oryginale, użyte jest tam bardzo rzadkie słowo, które tylko kilkakrotnie występuje w Nowym Testamencie. Używa zwrotu, który można by przetłumaczyć: Boże, spraw przebłaganie dla mnie grzesznika. Tam jest użyte słowo przebłaganie. Oczywiście, kiedy ma być dokonane przebłaganie, Pan Bóg okazuje miłosierdzie. I można też w ten sposób to tłumaczyć. Ale tu jest ta myśl, to jest to pragnienie. Celnik widział ofiarę, która została złożona i on ma w swojej głowie zakodowane: tak, to dla tych sprawiedliwych, co tam stoją, już nie mówiąc o tym faryzeuszu, który jest niedoścignionym wzorem, no tak, dla takich to jest ofiara, a dla mnie? Boże, spraw to odkupienie dla mnie, grzesznika. On nie myśli o nikim innym, on myśli tylko o sobie, o swoich grzechach. Ja jestem grzesznikiem, Panie Boże, i zdaje się tylko na Twoje miłosierdzie. Zasługuję na sąd. Bije się w piersi, Panie Boże. Jest powiedziane w Ewangelii, w liście Jana: On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. To jest to samo słowo o Panu Jezusie Chrystusie. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale i za grzechy całego świata. W liście do Hebrajczyków 2:17 tam jest powiedziane: przed Bogiem, on stał się tym arcykapłanem, przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. I tu też jest użyte to słowo, przebłaganie. Spraw przebłaganie mnie grzesznemu. I dlatego też słyszał modlitwę faryzeusza. Ale ma świadomość, on nie jest taki jak faryzeusz, on jest grzesznikiem. Ta modlitwa to pokorne przyznanie: Boże, nie jestem godzien Twojego odkupienia. Nie ma we mnie nic dobrego, ale proszę, spraw, aby ta ofiara z baranka i jego przelana krew były przebłaganiem i za moje winy jako grzesznika. Rezultat? Celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swego, a tamten, faryzeusz, nie. Tak jak powiedziałem, ta przypowieść mówi nam o tym, na jakiej podstawie możemy być usprawiedliwieni. I odpowiedź jest jedna. Tylko dzięki ofierze Baranka Bożego i tylko dzięki Jego przelanej krwi dla przebłagania Boga z powodu naszych win i nieprawości. I przeczytam na koniec jeszcze dwa teksty, które mówią o dziele Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 9 i 10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako, i tu mamy to słowo, ubłaganie za grzechy nasze. Pan Jezus jest dla nas ubłaganiem z powodu naszych grzechów i win. I jeszcze jeden tekst, list do Rzymian, 3 rozdział. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, werset 24, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, i tu znów mamy to słowo, przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tak było i w przypadku celnika, który wiele nagrzeszył. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona. I dlatego też, kiedy faryzeusz stanął przed Bogiem i chlubił się swoją sprawiedliwością, Pan Bóg nie wejrzał nawet na jego modlitwę. Kiedy ten celnik zdał się na Boże miłosierdzie i mówi, zasługuje na sąd, ale Panie spraw, aby ta ofiara, która została złożona, była też przebłaganiem za moje winy i za moje grzechy. Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy i ten człowiek odszedł usprawiedliwiony do swojego domu. Apostoł Paweł później napisał, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże, to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie możemy się chlubić z powodu naszego zbawienia przed Bogiem, bo to jest Boża zasługa, to jest Jego dzieło. On darował swoje zbawienie. Dlatego też każdy, kto siebie wywyższa, tak jak faryzeusz, będzie poniżony. A kto się poniża, kto się uniża tak jak ten celnik, będzie wywyższony. Za chwilę będziemy się modlić. Czy pójdziesz usprawiedliwiony do swojego domu? Amen. Amen.